Najdoskonalszą modlitwą ze wszystkich jest msza święta. Msza święta, ponieważ we mszy świętej są wszystkie formy modlitewne zawarte. Kto wymyślił mszę świętą? Jak? Chrystus. I tak, i nie. To już wam powiem. Chrystus był Żydem, prawda? Był Żydem. Jaka była Ewangelia w niedzielę? Wczoraj. Tyle pozostaje po uczestnictwie we mszy świętej niedzielnej. Ten tekst ewangeliczny Ewangelii Niedzielnej powinien w jakiś sposób moderować potem cały tydzień, no ale dobra. W niedzielę była msza święta o tym, jak Jezus był w synagodze i w synagodze zgłosił się do czytania Pisma Świętego i potem wyjaśniał ten fragment Pisma Świętego. Jak już dzisiaj mówiłem, Żydzi mieli tylko jedną świątynię w Jerozolimie. W swoich miejscach do mieszkania budowali domy modlitwy, które się nazywały synagogi, a po polsku bożnice, czyli od Boga, bożnice. Izraelici w każdy szabat modlili się, wchodzili do synagogi i się modlili. Ta modlitwa w synagodze ma swoją historię od uwolnienia ich z niewoli egipskiej. Wiecie, co to znaczy słowo pascha? Słowo pascha oznacza w języku hebrajskim przejście. Jest pamiątką tego, że kiedy już Izraelici mieli być uwolnieni, a Faraon nie chciał uwolnić, to ostatnią plagę, jaką zesłał Bóg, zapowiadając, że jeżeli nie uwolni, to tej nocy wszystko, co pierworodne, umrze. Było to jakimś takim symbolem. Jezus też był pierworodnym, nie? Synem. To już był znak. Ale Faraon się nie zgodził. No i było zapowiedziane, że dobrze, tej nocy przejdzie anioł śmierci i pozabija wszystko, co pierworodne, ale jeżeli wy tego wieczoru zrobicie ucztę, zabijecie baranka, krwią jego naznaczycie od żywia i zjecie tego baranka, macie w takich gromadach się zebrać, żeby całego baranka skonsumować. I rzeczywiście tej nocy było przejście tego anioła śmierci i wtedy Faraon wypuścił ich, uwolnił Izraelitów i potem oni na pamiątkę tego wydarzenia każdy szabat wspominali to, gromadzili się w synagogach i jak to w synagodze było, przepraszano Boga za grzechy, czytano Pismo Święte, były kazania, czyli tłumaczenie Pisma Świętego, tam śpiewano psalmy i ucztowano ucztę paschalną, to znaczy nie dodałem, że oprócz tego baranka mieli przygotować sobie tego wieczoru i tej nocy chleb. I to chleb nie kwaszony, bo nie ma czasu na zakwaszanie, żeby ciasto rosło. Mąka, woda, żeby było to na drogę. To jest ten dzisiejszy nasz opłatek. I z tym poszli na drogę i to potem kontynuowali w swoich synagogach. I wino na pamiątkę tego wydarzenia spożywali i ten chleb niekwaszony. Dzielili się z tym z innymi, jeżeli inni nie przynieśli. Bardzo podobne do naszej mszy świętej przecież, nie? Apostołowie byli Żydami. Chodzili do synagogi. Jezus też. Co zrobił Jezus? We wieczór przed swoją męką. To był... Poszli do Jerozolimy Jezus i apostołowie na święto Paschy. Czyli na świętować to wydarzenie uwolnienia Żydów. Jezus wiedział, że już w sobotę nie będzie żył, bo to w sobotę było, nie? W piątek go zabili. W czwartek wieczór aresztowali. To też Jezus w czwartek wieczór powiedział, zrobimy naszą Paschę. No i podczas tej modlitwy synagogalnej Jezus dokonał cudu zamiany chleba w swoje ciało, wina w swoją krew. To zresztą zapowiadał wcześniej. W jednym z takich kazań, krótko przed męką, mówił im, że Mojżesz dał wam chleb na pustyni do jedzenia, ale dopiero Ojciec mój da wam chleb na życie wieczne. Bo ta manna na pustyni, jak się tam chodzili, to podtrzymywała ich życie biologiczne. A Jezus mówi, że jeśli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia. Mówił do ludzi żyjących. To mówił o czym? No o czym? O drugim życiu. Mówiłem, że zapomniacie. Mówił o drugim życiu. Jeśli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego, nie będziecie pili krwi Jego. Jak to słuchacze, a były tysiące, jak to usłyszeli, to powiedzieli, dostał pomieszania zmysłów. Zwariował facet, co on sobie myśli. Kanibalizm uprawiać? A w ogóle to co, mamy go kroić na kawałki? Upiec, usmażyć? W jaki sposób mamy go spożywać, nie? Myślę, że my, gdybyśmy tam byli, pewnie podobnie byśmy myśleli, ale było inaczej. Jezus wiedział, co mówi i dlatego we wieczerniku tam pokazał, na czym polega spożywanie ciała i picie krwi Jego. Apostołowie tam we wieczerniku, we Wielki Czwartek, brali ten chleb od Jezusa, o którym Jezus mówi, że to jest Jego ciało, spożywali, poglądali, smakowali chleb. Nie jest mięso. Im podał wina do picia, mówił, że to jest Jego krew. Próbowali? Wino, nie krew. To jak to jest? To jest symbol czy rzeczywistość? Symbol. Tak większość mówi, że to jest symbol. Tymczasem Jezus brał chleb i mówił, bierzcie i jedzcie tego wszyscy. To jest ciało moje. Jezus, który jest Synem Bożym, czyli Bogiem, drugą osobą Trójcy Świętej. Czy Jezus może kłamać? Albo czy Jezus jako Bóg może się utożsamić z chlebem, nad którym wypowiedział słowa bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Jako Bóg może to zrobić. I zrobił to cudownie i fantastycznie. Bo gdyby rzeczywiście się to zmieniło w mięso, pewnie trudno by to było i apostołom konsumować i nam do Komunii Świętej przystępować. Jezus uczynił z tego chleba swoje ciało. To jest rzeczywistość, która się dokonała we wieczerniku i mało tego, Jezus powiedział do apostołów, to czyńcie na moją pamiątkę. I w tej liturgii synagogalnej, która miała miejsce w Wielki Czwartek, Jezus dodał to, co jest najistotniejsze, że dokonuje się cud zamiany chleba w ciało Jezusa i cud zamiany wina w krew Jezusa i to ciało i wino zachowują te postacie normalnego produktu spożywczego, żeby nam było to łatwo spożywać, ale ludzie miewali wątpliwości we wszystkich czasach. Czy to jest aby możliwe, żeby to się tak stało? Ba, nawet księża mieli takie wątpliwości i to było w VIII wieku, czyli lata 700 ileś tam, Lanciano, miejscowość we Włoszech. Kapłan, który odprawiał mszę świętą, miał wątpliwości, czy to aby jest naprawdę ciało Jezusa. I tak mu Pan Bóg zrobił, że to się zamieniło naprawdę w żywe ciało. Ta hostia stała się żywym ciałem, a wino stało się autentycznie krwią, której on nie wlał, bo wlewał wino i nie mięso brał do sprawowania, a chleb. I gdyby kto miał ochotę zobaczyć to, to po dziś dzień można to zobaczyć. Gdy się pojedzie do Lanciano, we Włoszech. Po dziś dzień ta hostia jest w monstrancji i ta krew w tej chwili już zeschnięta w takie grudki, 5 takich grudek, co by się zrobiło w kielichu kryształowym. Można to zobaczyć. Naukowcy są dowcipni. Zgłosił się w XX wieku naukowiec, czy on mógłby tą hostię obadać. czy to przypadkiem nie jest jednak wykrojone z płatu mięsnego ta hostia. Motywował to tym, że jeżeli jest wykrojone, to komórki na obrzeżu tej hostii muszą być uszkodzone. A jeżeli komórki nie są uszkodzone, to wtedy prawdopodobieństwo cudu jest bardzo duże. No i pozwolono mu zbadać hostię. Ani jedna komórka na obrzeżu hostii nie jest uszkodzona. Działo się też jeszcze inaczej. W XV wieku w Słowenii jest taka miejscowość, nazywa się Ludbreg, w którym był zamek książęcy. I ci ludbreczanie uważają, że są środkiem Europy. Wiecie czemu? W środku na rynku jest rzeczywiście stoi kolumna i od tej kolumny koła współśrodkowe pokazujące, że tu teraz stąd się rozbiega wszystko na całą Europę. Czemu? Bo od Ludbregu tyle samo kilometrów jest do Paryża, ile do Rzymu. I tyle samo kilometrów jest do Wiednia, ile do Budapesztu. Ale czemu ten Ludbreg wspominam? Tam też na zamku, 1411 rok, odprawia kapłan mszę świętą i pewnie miał wątpliwości, bo wino w kielichu zamieniło mu się w krew. Autentyczną krew. I oczywiście przeraził się tym, tenże kapłan, gdyby miał się przyznać, że miał wątpliwości, to byłby to wstyd dla kapłana, to zrobił tak. Ten kielich z tą krwią wsadził do wnęki. W tej kaplicy była taka wnęka. Wnękę zamurował i kielich z krwią schowany. Na łożu śmierci się przyznał do tego faktu. Wskazał miejsce, gdzie jest ten kielich schowany z tą krwią i w ten sposób odnaleziono ten kielich. Badano potem długo, 100 lat trwało badanie. My byliśmy z żoną tam w tym Ludbregu, kiedy wracaliśmy z Medjugorje i mogliśmy zobaczyć monstrancję, a w tej monstrancji jest ampułka. Tutaj, w tej ampułce jest ta krew. Dostaliśmy od proboszcza tamtego kościoła ten obrazek. A na odwrocie jest opisana również historia tego wydarzenia, oczywiście po słoweńsku. Fradra goje na krzyżowa, na krzyżu proliwena. No tak, no możecie sobie obejrzeć, jak to wygląda. Na dole tutaj jest taki medalion i ten medalion można ucałować, jeżeli ktoś chciałby oddać szacunek tej krwi. No i myśmy to oczywiście zrobili i mogliśmy to zrobić. To było w 15 wieku. Potem więcej było takich wydarzeń. A czy w Polsce coś takiego się wydarzyło?
To kółka.
Dokładnie. A wiecie, gdzie to kółka jest? Gdzie Białystok jest, to wiecie. Tak mniej więcej w połowie drogi między Białymstokiem a granicą z Białorusią. Małe miasteczko powiatowe. I w tej sekundce zdarzyło się coś takiego. Kiedy ksiądz udzielał komunii świętej, jedna z hostii wypadła mu z ręki przy podawaniu i spadła na podłogę. Kościół ustanowił taki przepis, że takiej hostii, gdyby się tak stało, nie wolno podawać już do ust nikomu, bo to może i niehigieniczne byłoby. Bo się tam przecież butami chodzi, gdzie ta hostia upadła. Przynajmniej ksiądz. I taką hostię należy włożyć do naczynka z wodą. Ta hostia rozpłynie się w tej wodzie, bo to jest przecież tylko mąka i woda upieczona. Ja zrobiłem taki eksperyment. Opłatek wigilijny włożyłem do naczynka z wodą. Byłem ciekawy, jak to się długo rozpuszcza. Ponad tydzień czasu. Się długo rozpuszcza. Dlatego ten ksiądz też tak zrobił, że tą hostię z tym naczyniem z wodą wstawił do szafy pancerny, tam gdzie są kielichy i monstrancja. I czekał, aż to się rozpuści. I potem taką wodę, w której się to rozpuściło, no to już nie ma postaci chleba, W związku z tym nie ma też i obecności Jezusa. I taką wodą potem podlewa się tam kwiaty w doniczkach, tak się utylizuje tą wodę. I kiedy ten ksiądz uważał, że już powinna była się chostia rozpuścić, patrzy, chostia się nie rozpuściła w tej wodzie. Mało tego. Na tej chostii pojawiło się coś, co nie wiadomo czym to jest, ale to ma kolor czerwony. Chostia cała. Powiadomił biskupa w Białymstoku, to jest diecezja białostocka. Po zbadaniu przez komisję, którą wysłał biskup, biskup powiedział, to proszę ułamać dwa kawałki tej chostii z tym nalotem, co tam jest, i oddać na Uniwersytet w Białymstoku do katedry patomorfologii. A katedra patomorfologii to jest taka, gdzie potrafią rozpoznać z tego miejsca ciała ludzkiego pochodzi komórka, jeżeli na przykład znajdą kawałek ciała ludzkiego, nie? To można to zbadać i oni są w stanie określić, bo inny kształt komórki ma komórka, na przykład oka, inny kształt komórka na języku, inny kształt komórka mięśnia ludzkiego. I oni to oczywiście, dwóch naukowców to badało. Po zbadaniu oni wiedzieli, skąd to jest, co oni badają, i doszli do wniosku, to co na tej hostii jest, to są komórki pochodzące z ludzkiego serca na etapie agonii. Agonia to jest proces umierania, bo człowiek nie od razu umiera, tylko jest to proces umierania. W którym roku to miało miejsce? W 2008 roku. Ile? 7 lat temu. To tak nie bardzo mają ochotę rozgłaszać, ale tak wyglądają ci dwaj naukowcy, którzy badali to. To w naszym dzienniku było publikowane. Dzisiaj ta hostia jest w monstrancji. W Sokółce można pojechać do Sokółki z bocznej kaplicy, tak jak jest główny ołtarz, to po prawej stronie jest kaplica i w tej kaplicy jest monstrancja. Ta monstrancja tak wygląda i w tej monstrancji na kawałku płótna jest ta hostia. Tak to wygląda w kolorze. Potem ogłoszono to w takiej gazecie. Gość niedzielny. W każdą niedzielę można kupić. To jest w dużym powiększeniu. Kawałek hostii. To są te komórki z ludzkiego serca na etapie agonii. I w załączeniu do filmu, ja mam tę płytę, film, który rzuca na kolana. Zobaczcie Państwo tytuł. Ja jestem. To jest imię Pana Boga. Jahwe. Jestem, który jestem, Jahwe. To w Sokółce jest. Możecie Państwo to sobie obejrzeć. Wysłano do Sokółki, znacie taką redakcję, która się nazywa Fakt. Książeczki, czasopismo jest wydawane przez nich. Redaktorkę wysłali, żeby zbadała, co tam się dzieje w tej Sokółce. Ma wrócić i opisać tę sprawę. No i pojechała. Tak wygląda ta redaktorka. Młoda kobieta. Opisała to wszystko. Dokładnie jak było. Napisała też, że przedtem nie była tak bardzo wierzącą osobą. Po obadaniu Sokółki stała się bardzo wierząca. Tak to wygląda, kochani Państwo, z Eucharystią. O, tutaj mamy wizerunek świętego Maksymiliana Marię Kolbego. Wizerunek Matki Teresy w Kolkucy. No i to jest, kochany ojciec Pio. Słyszeliście coś o nim? W połowie XX wieku zmarł facet, który nosił stygmaty, rany, które Jezus miał na po przybiciu do krzyża. Msza Święta jest rzeczywiście wydarzeniem, każda Msza Święta. W każdej Mszy Świętej dokonuje się cud zamiany chleba w autentyczne ciało Jezusa Chrystusa, co Jezus od czasu do czasu przypomina. Nam współczesnym przypomniał w 2008 roku. Gdy będziecie zawierali sakrament małżeństwa, to będziecie go przyjmowali, zawierali w czasie mszy świętej, nie? To chcę wam powiedzieć, że w czasie mszy świętej macie prawo otrzymać komunię świętą pod dwoma postaciami. Chociaż jeżeli państwo spojrzą, to zobaczcie, w hostii też jest krew, bo to jest na hostii. Ale możecie zupełnie osobno hostię otrzymać do ust i możecie otrzymać łyk wina z kielicha, w którym kapłan odprawia mszę świętą. Taki jest przepis liturgii, że nowożeńcy mogą otrzymać komunię świętą pod dwoma postaciami. Trzeba tylko księdzu wcześniej przypomnieć w zakrycie. Prezydent, byśmy chcieli pod dwoma postaciami komunię świętą, możecie. Na pewno księdz wam da pod dwoma postaciami komunię świętą. Podawanie komunii świętej pod dwoma postaciami wtedy, kiedy jest tłum ludu, byłoby bardzo kłopotliwe. Dlatego Kościół ogranicza się do podania samej chłopki, w której też jest przecież fragment krwi. Ale chcę wam zwrócić na jedną rzecz uwagę. W czasie mszy świętej, każdej, Jezus ponownie umiera za każdego z nas. Co to może znaczyć? Że na ołtarzu, w kielichu, osobno mamy krew, a na tym talerzyku, gdzie leży hostia, osobno hostia. Co to może znaczyć? Spróbujcie komuś spuścić krew do miski, postawić obok tego ciała, to co? Śmierć, nie? Jak się komuś krew spuści, że wypłynie krew cała. No cała nigdy nie wypłynie, bo zawsze tam w mięśniach pozostaje trochę krwi. Ale to jest śmierć. Zobaczcie państwo, na ołtarzu w każdej mszy świętej umiera Jezus. Co zresztą wynika z tych badań, że stwierdzili, że to są komórki na etapie agonii. Będąc w Kościele na mszy świętej, jesteście świadkami kolejnej śmierci Jezusa za tych, którzy są w Kościele. I dokonuje się równocześnie ten cud przemiany. Jezus chce nam się dać jako pokarm, mamy go spożywać, to znaczy Jezus pragnie być wewnątrz nas, w środku nas. Dlatego wymyślił komunię świętą jako chleb, który spożywamy. Gdybyście to wszystko sobie tak zebrali i uświadomili, to powinniście powiedzieć, to jest niesamowita rzecz, ta msza święta. Jezus nam we mszy świętej każdej za mnie umiera. Dokonuje się autentyczny cud zamiany chleba w ciało Jezusowe, wina w krew Jego. I dokonuje się jeszcze jedna rzecz, o której podejrzewam, nie macie świadomości. Komu zawdzięczacie wasze zaistnienie? Której osób z Trójcy Świętej? No, jakby tak były egzaminy na koniec, nie? To by się słuchacze uczyli. Co?
Bogu.
Któremu?
Ojcu.
Ojcu. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy, widzialnych i niewidzialnych. My zawdzięczamy istnienie Bogu Ojcu. Czy chcielibyście Bogu Ojcu oddawać chwałę za to, że was powołał do życia? Chcielibyście? Nie. W Widzę, ale zaraz zrozumiecie, dlaczego to pytanie stawiam. We mszy świętej, wtedy, kiedy nastąpiło już przemienienie chleba w ciało, wina w krew, kiedy kapłan odmówił modlitwy za papieża, za kościół, za biskupów, za tych, którzy, za te intencje, w których ludzie zamówili mszę świętą, wtedy zaczyna się taki ciekawy obrzęd. Kapłan bierze ten talerzyk, na którym jest hostia, bierze kielich, w którym jest krew Jezusa, podnosi to do góry. Próbujcie to zauważyć we mszy świętej, jak będziecie. I zaczyna do ludzi mówić na głos. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Co ludzie odpowiadają? Amen. I wtedy zaczyna się po tym co? Modlitwa Ojcze Nasz. Wtedy, kiedy oddaliśmy chwałę Bogu, kto lepiej potrafi oddać chwałę Bogu, aniżeli Jego Syn? A my mówimy przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie Tobie, Boże Ojcze. To jest najwyższy stopień oddania chwały Bogu Ojcu. Tylko to trzeba wiedzieć o tym i trzeba się chcieć wpisać w ten moment mentalnie i powiedzieć tak, Boże Ojcze, ja też przez Chrystusa, Twojego Syna, Tobie chcę oddać chwałę. I dlatego Ci powiem amen. Jako odpowiedź kapłanowi, którym proponuje oddanie tej chwały Bogu Ojcu. To jest ten ogromnie wielki moment, który szkoda byłoby przegapić. Bo jeżeli chcecie Bogu Ojcu oddać chwałę, to nie ma lepszego momentu jak ten moment. Przez Niego, Jego Syna, przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze, w jedności Ducha Świętego. Kochani, to czas nam się skończył. To ja też kończę. Chcę Wam podziękować za Wasze pilne tutaj przychodzenie. Bardzo się cieszyłem Waszym pilnym przychodzeniem. A chcę Wam podziękować dlatego, że dzięki Wam ja miałem okazję zarobić punkty u mojego Pana i Stwórcy. Dla Niego to robię, że tu przychodzę i próbuję stać się Jego narzędziem, bo wierzę w to, że On, bo ja nie swoje rzeczy głoszę, ja głoszę te rzeczy, które Bóg objawił tutaj. I za to Wam dziękuję. Gdybyście nie przyszli, to ja nie miałem tych punktów. No i dziękuję Wam za to, żeście uczestniczyli w tym, żeście zbyt śmiało to nie było, ale było, żeście współtworzyli ze mną, żeście odpowiadali na pytania, bo myślę, że to dopiero czyni aktywnym. Jeżeli ja coś powiem, okazuje się, że to się zgadza, albo że to się nie zgadza, to wtedy dopiero to zaczyna w jakiś sposób we mnie funkcjonować. To są ważne, to wkraczanie Wasze w takie moje tutaj głoszenie. No i kochani, ponieważ to jest ostatnie spotkanie dla Pana, też bo już potem jak Pan będzie, to nie będę dziękował Panu, bo to mnie na ostatnim spotkaniu, dlatego dzisiaj też Panu dziękuję i chciałbym życzyć Wam na tą nową drogę Waszego życia, żebyście nie zgubili po drodze nigdzie Pana Boga, żebyście zechcieli próbować odrabiać to, co Wam się zagubiło. Bo kochani, to, co ja tutaj próbowałem z Wami robić, to zaledwie była prowokacja do tego, żebyście Wy zechcieli powiedzieć, o tak, ja rzeczywiście muszę wrócić do tego, co ma decydować o moim szczęściu wiecznym, o zbawieniu. Dzisiejsza Ewangelia też była ciekawa. Tam jest taki zwrot, którzy uwierzą i Jezusowe słowa, którzy uwierzą i ochrzczą się, będą zbawieni. Którzy nie uwierzą, będą potępieni. To są słowa Jezusa. Jeżeli człowiek odrzuci to, co Bóg miał mu do przekazania, no to po prostu nie uwierzy. I to skutkuje, Jezus nie kłamał, potępieniem. I dlatego chciałbym, żebyście to poważnie potraktowali, tą potrzebę zgłębienia mimo wszystko, mimo tempa szalonego życia. To, co decyduje o waszej wieczności. Chciałbym się z wami spotkać, ja liczę na to, że się tam załapię na to. A wiecie, tak jeszcze, jak się dostaniecie do nieba, to tam nastąpią trzy zadziwienia. Pierwsze zdziwienie będzie takie. Jesteście w niebie, teraz patrzycie, a gdzie są ci, co tu być jeszcze powinni? Nie ma ich. Zadziwienie. Powinni być, a nie ma ich. A drugie zadziwienie. Co? I ten się dostał do nieba? Jak to jest możliwe? Moim zdaniem on powinien być w piekle. On jest w niebie. To jest drugie zadziwienie. I trzecie zadziwienie będzie takie. Ja wiem, co w życiu narobiłem. I ja mimo tego się tutaj dostałem. To są te trzy zadziwienia. Amen.